przede wszystkim o tym, że to jest Twój czas, że to jest przywilej tutaj stać teraz przed Wami i dzielić się dzisiaj Słowem Bożym. I w czasie tego czasu chciałbym, wiecie, chciałbym, aby to była taka lekcja, z którą będziemy mogli pójść do domu i z której będziemy mogli wyciągnąć jakieś wnioski, coś, co sprawi, że powiemy: Panie, dziękujemy Tobie dzisiaj za to, że możemy doświadczać takiego żywego Twojego prowadzenia, że to była moja potrzeba, aby to usłyszeć. Takie jest moje pragnienie, aby to się stało w Waszym życiu. I chciałbym dzisiaj usługiwać na taki temat, który nazwałem mój brat setnik. To może brzmi tak dość dziwnie, mój brat setnik, ktoś powie, no dość to dziwne kazanie, ale wiecie, chciałem Wam powiedzieć, że Łukasz, który jest autorem Ewangelii, którą nazywamy Ewangelią Łukasza, a również Dziejów Apostolskich, przedstawia nam w swojej Ewangelii trzykrotnie rzymskiego setnika. Dwa razy w Ewangelii i raz w Dziejach Apostolskich. I za każdym razem, o dziwo, jest to bardzo, bardzo pozytywny obraz. I wiecie, ja już dawno zauważyłem, myślę, że wy wszyscy nic odkrywczego tutaj nie powiem, że Biblia wyraźnie widać, że jest pisana pod Bożą inspiracją, bo jedną z cech takich, nawet nie naukowych, nie jakichś takich teologicznych, jest to, że Biblia wprost mówi to, co jest nawet politycznie niepoprawne. Bo gdyby Biblia miała być politycznie poprawna, to Żydzi to powinni być ci tacy dobrzy, a Rzymianie to ci źli, byłoby wszystko tak, jak ludzie chcieli na miejscu. A Bóg nie ma na to żadnego patrzenia. Po prostu mówi o Żydach dobrych i o Żydach złych i mówi o Rzymianach dobrych i złych. Mówi o ludziach takich, jakimi oni są, z ich wadami, słabościami i problemami. Cóż, była dla mnie wielką inspiracją. Pamiętam, kiedy pierwszy raz sięgałem do tego tekstu i zaczynałem czytać o rzymskim setniku, który miał chorego sługę i tak dalej, i tak dalej. I nagle się zacząłem zastanawiać, dlaczego właściwie setnik. I chciałem Wam powiedzieć, że dzisiaj poznamy ich trzech. Setnika, który kochał swojego sługę, setnika, który stał pod krzyżem i setnika Korneliusza. Trzech setników, jeden autor opisuje te trzy życiorysy. I powiem Wam, że za każdym razem, jak już wcześniej wspomniałem, jest to pozytywna postać, jest to lekcja wiary, jest to coś, co Bóg uczy nas o sobie i uczy nas o tym, w jaki sposób na nas patrzy. I niezwykłe jest, jak bardzo możemy się utożsamiać z każdym z tych ludzi, jak bardzo ci rzymscy setnicy żyjący gdzieś tam tak dawno temu nie są wcale tak bardzo inni jak my. Pomyślcie właściwie, jak oni się znaleźli na kartach Biblii. To nie byli Żydzi przecież. Wiemy, że byli to poganie, prawda? Byli to Rzymianie. Gdzieś tam lata przed tym, zanim czytamy o nich w Ewangelii czy w Dziejach Apostolskich, w jakichś rzymskich prowincjach zostali powołani do wojska. W jakichś rzymskich prowincjach gdzieś tam się wspinali i w tej hierarchii zostawali kimś. Bo setnik to już właściwie był ktoś w armii rzymskiej. Daleko, daleko od miejsca, które Rzymianie nazywali Palestyna, daleko od Izraela, powołani do rzymskiej armii, właściwie coś dobrego mogło się im przydarzyć. Co takiego mogli przeżyć? Kiedy usłyszeli, że wyjeżdżają do Palestyny, to wiecie, żaden rzymski żołnierz się nie cieszył, że jechał do prowincji zwanej Palestyną. Najwygodniej było zostać gdzieś tam w centrum imperium, bardzo niewygodnie było być na jego krańcach, dlatego że były to rejony objęte ciągłą walką, wojną, a już sami wiemy, że Żydzi nie dawali Rzymianom łatwego życia. I teraz doświadczają, wiecie, tych trzech setników doświadcza tego, za czym w niesamowity sposób wszyscy, którzy tutaj siedzicie, tęsknimy. Doświadczają Bożego działania, doświadczają patrzenia na Boga. Nie wierzę, że jest na tej sali chociaż jeden z Was, kto tak w głębi serca nie tyle tęskni za tym, co kaznodzieja ma do powiedzenia, za tym, co przeczyta w kolejnej książce, jak za tym, aby: Panie Jezu, objaw mi siebie, takim żywym, takim realnym, takim prawdziwym. Tego najbardziej pragniemy, prawda? A więc zapraszam na trzy lekcje z setnikiem, moim przyjacielem, setnikiem. A więc pierwsza lekcja jest o setniku i słudze, i to jest obraz takiego setnika, który żył obok ludzi znających Jezusa, żył na styku właściwie z takimi dość sprawiedliwymi ludźmi i właściwie z drugiej strony był w ogóle niezwiązany z tymi sprawami. Nie dotyczyły go sprawy Pana Jezusa. Troszeczkę był zainteresowany sprawami Żydów, ale to, co się wydarzyło w jego życiu, stało się taką historią, która na zawsze miała zmienić nasze zrozumienie modlitwy. Na zawsze miała zmienić nasze zrozumienie Bożego działania. I pamiętam, że na zawsze też zmieniła moje zrozumienie Bożego działania. I nawet sam troszeczkę doświadczyłem podobnej sytuacji, o czym wam jeszcze za chwilę powiem. Chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Pamiętajcie, że Rzymianie... Jeszcze raz powtarzam, Rzymianie nie byli przyjaciółmi Żydów, zgadzacie się? To był okupant, to był wróg, to był ktoś, kto zajmował ich teren, to był ktoś, jeśli chodzi, wielu Żydów wierzyło, że przyjdzie taki Mesjasz i wypędzi kogo? Rzymian właśnie. Wielu z nich chciało tak wierzyć, że pozbędziemy się tych Rzymian niedobrych i nareszcie ich nie będzie. A więc rozpocznijmy czytanie Słowa Bożego, Ewangelia Łukasza, 7 rozdział i będziemy czytać od 2 do 10 wersetu. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, od 2 do 10 wersetu. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi, a gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi, a słudze memu czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani po powrocie do domu, zastali sługę zdrowym. Główne przesłanie tej pierwszej lekcji o setniku jest takie. Powiedz tylko co? Powiedz tylko słowo. I kiedy Jezus mówi, wiecie, jedno słowo, kiedy Jezus w jakiś sposób reaguje na nasze wołanie, na naszą modlitwę, to wtedy zmienia się wszystko. Powiedziałem wam, że przeżyłem podobną sytuację. Wiecie, pamiętam, to był 95 rok. Tak, 95 rok. Mieszkałem wtedy daleko poza granicami Polski. Mieszkaliśmy w Estonii. I parę miesięcy wcześniej staliśmy się szczęśliwymi rodzicami. Urodził się nasz syn, który jakiś czas jeszcze mieszkał z nami w Szwecji, później przeprowadziliśmy się do Estonii, tam gdzie był mój zbór, tam było moje życie, moja misja, moja służba, wszystko czym byliśmy, wszelką miłość, wszystkie wysiłki kierowaliśmy właśnie tam, na nasz więzienny zbór, gdzie prowadziliśmy zbór w koronii karnej. Większość naszych członków naszego zboru to byli czwarta recydywa, poważni więźniowie. I tam służyliśmy Panu, wierząc, że to jest miejsce, gdzie postawił nas Pan. Wiecie, pamiętam pewnego poranku moja żona do mnie powiada: dziwnie się zachowuje nasze dziecko, jakieś takie chore chyba jest. I rzeczywiście mały się, wiecie, stawał coraz bardziej gorący, miał coraz większą gorączkę, w końcu zaczął oddychać tak, takie nie zaczął, wiecie, już prawie powietrza nie mógł brać. I to był dramatyczny wieczór, ja go nosiłem na rękach, próbowałem go uspać, ale nie mógł spać, dlatego że nie mógł wziąć powietrza i czułem się taki spanikowany, przyszedł taki strach w moje życie, przecież my tu nie mamy ani lekarza, ani żadnych ubezpieczeń, nawet nie wiadomo w ogóle gdzie po nocy teraz chodzić, w obcym kraju, jeszcze w takiej ruskiej, rosyjskiej dzielnicy, gdzie ciemno było i niebezpiecznie i myślę... Boże, co my mamy teraz zrobić, wiecie? I kiedy w nocy ta gorączka była już tak potężna, że mój syn był cały mokry, lał się z niego pot, oddychał jak taki miech kowalski, wiecie, jak się, który dmucha. I ja myślę, Boże, co ja mam zrobić? I wiecie, pamiętam, stanąłem wtedy przed oknem i wziąłem go na ręce i poprosiłem Jezusa, żeby przyszedł do naszego domu. W taki, wiecie, bardzo osobisty sposób wziąłem nasze dziecko na ręce, tak spojrzałem na gwiazdy, to była taka ciemna noc gwiaździsta i myślę, Boże, Panie Jezu, jesteśmy tu, ponieważ Ty nas tu postawiłeś i poza Tobą nie mamy w ogóle dokąd pójść. Proszę Cię, przyjdź do naszego domu. Przyjdź do naszego domu i zrób coś. I tak czekałem, że się stanie jakiś cud. Tak liczyłem, że będę mógł opowiadać potem ludziom w kościele, że nagle dziecko zaczęło dobrze oddychać, że nagle ustąpiła gorączka, że ta moja modlitwa to jednak była modlitwa męża Bożego. Niestety tak nie było. Było jeszcze gorzej. Położyłem małego do łóżeczka i słyszałem, jak ciężko oddycha. Miał meleńki, był, nie miał nawet roczku. I myślałem sobie, Boże, widocznie ja nie jestem godzien, żebyś przyszedł. I wtedy właśnie przyszły mi do głowy te słowa, ale tylko słowo powiedz. Ja wiem, że jeśli tylko będziesz chciał, to coś się zmieni. I tak zmęczony słuchaniem tego chorego dziecka zasnęliśmy i wiecie, rano wcześnie o świcie obudził nas potężny wrzask głodnego dzidziusia. Dzidziuś miał temperaturę jak należy, wielkie otwarte, jak talerze okrągłe oczy, czekał na jedzenie, dar się w niebo głosy. Ja zrozumiałem, że w nocy mieliśmy gościa, albo Bóg powiedział słowo, ale on usłyszał. Zdałem sobie sprawę, Panie, ja nie jestem godzien, ale Ty przyszedłeś. Wiecie, to dzisiaj trudno jest tutaj nawet ten wieczór opowiedzieć, ale wtedy go trzymałem na ręku i mówiłem, Boże, ja jestem tutaj na tych misjach dla Ciebie. Nie zabieraj mi tego małego chłopca. Zostaw mi, ponieważ ja wiem, że Ty mi go dałeś i stał się dla nas takim skarbem. Nie przeżyję, jak mi go zabierzesz teraz. I chcę Wam powiedzieć, dzisiaj ten chłopiec ma 13 lat już, jak łatwo policzyć i rozrabia jak każdy 13-latek, ale wiem, że Pan Jezus po prostu współdziała. Pan Jezus przychodzi, działa i ta lekcja tego celnika, przepraszam, setnika, pokazuje mi, że Panie, powiedz tylko słowo. Panie, Ty z daleka wszystko wiesz. Ty z daleka widzisz. Ty z daleka możesz działać. Wiecie, to, że Jezus może wszystko, to my właściwie wiemy. Większość z nas na tej sali jasno przyznaje, że ja wiem, Panie Jezu, Ty możesz wszystko, ale nie dla mnie. To może tam w Afryce Bóg może wszystko. Może gdzieś tam daleko, za górami, za lasami. No to tam to Bóg może wszystko. Ale nie w moim życiu. Chcę Wam powiedzieć, w Twoim życiu, gdy wołasz do Jezusa, Bóg może zrobić wszystko, co tylko chce zrobić. Amen? Ja wiem, że tak jest. Nie mówię Wam czegoś, co tam, no przeczytałem taką książkę, pisało, że wszystko może. Nie. Naprawdę doświadczaliśmy tego. I wiecie, ten setnik mówi... Najpierw sam przecież posyła, żeby Jezus do niego przyszedł, ale potem, kiedy przemyślał tą sprawę, mówi, Panie, Ty się nawet nie fatyguj, Ty jesteś kimś wielkim, a jakie ja w ogóle mam prawo cokolwiek od Ciebie chcieć? Wiecie, zdał sobie nagle sprawę, że postępuje tak, jakby wezwał samego dowódcę legionów, żeby do niego przyszedł. A u Rzymian, wiecie, hierarchia była czymś bardzo ważnym. I w rzymskim wojsku, jeżeli się nie zachowywało dyscypliny i hierarchii, można było po prostu stracić głowę albo skończyć co najmniej pobitym przez zabiczowanym za karę. Wiecie, ten człowiek zobaczył w Jezusie kogoś więcej niż fachowca od duszy, który musi przyjść, zobaczyć, pokręcić nosem i coś poklupać. Zobaczył kogoś więcej niż takiego fachowca, który może przyjdzie i pomoże. On mówi, Panie, Ty powiedz tylko słowo, a ja wiem, że zmieni się straszny stan mojego sługi, którego kocham. Powiedz słowo i to już wystarczy. Powiedz słowo i my Ci nic nie musimy wyjaśniać, Panie. Powiedz słowo, bo Twoje słowo jest potężne. Kiedy Bóg coś czyni, to wszystko, co musi zrobić, to powiedzieć słowo. Amen. Hebrajska Biblia zaczyna się słowami Bereshit, Bara, Elohim. I tu jest takie ciekawe hebrajskie słowo, które brzmi bara, czyli to jest czasownik, czyli stworzył. Wiecie, chcę wam powiedzieć, to słowo odnosi się tylko i wyłącznie do Boga. Człowiek nie może w taki sposób tworzyć. Człowiek, aby tworzyć, potrzebuje komponentów. Aby, nie wiem, stworzyć dobrą zupę, to człowiek musi kupić warzyw, mięsa i tak dalej, prawda? Nie będę wam wymieniał składników zupy, bo byście zobaczyli sami, kto gotuje u nas w domu. Że nie ja. W każdym razie, żeby coś zrobić, człowiek potrzebuje składników. Bóg nie potrzebuje nic. Bóg mówi, niech się dzieje i się dzieje. I wiecie, dla mnie takim właśnie odkryciem duchowym w tamtym roku, szczególnym, było właśnie to hebrajskie słowo bara, kiedy zauważyłem, studiując Biblię, przygotowywując wykłady z psalmów, że w tym miejscu, gdzie jest pokutna modlitwa Dawida, w 51 psalmie, kiedy ten wielki król, kiedy ten mąż Boży płacze przed Bożym obliczem, modli się słowami: stwórz serce czyste we mnie. I wiecie, że znowu używa tego samego hebrajskiego słowa bara, które oznacza, że tylko Bóg może to zrobić. Które uczy nas, poucza nas tutaj, że my sami nie jesteśmy w stanie nawet właściwego serca przed Panem Bogiem wytworzyć. Bo nam się czasem, wiecie, wydaje, że my przyjdziemy do zboru, pośpiewamy trochę pieśni, kaznodzieja powie słowo i wytworzymy w sobie szczególny rodzaj atmosfery, podczas której Bóg będzie działał. Chcę wam powiedzieć, Bóg będzie działał, dlatego że chce działać, dlatego że jest Bogiem, który was kocha i chce coś zmienić w waszym życiu bez względu na naszą atmosferę i to, jak się dzisiaj czujemy. Gdyby Bóg miał działać według tego, jak się czujemy, to w moim życiu by dziś nie działał w ogóle. Bo tak się czuję. Ten setnik patrzy na duchowy świat przez pryzmat armii i wie, że cesarz nie musiał rozmawiać z każdym szeregowcem. Cesarz wypowiadał jedno słowo i szeregowcy co robili? Biegali i wykonywali rozkazy, nawet nie od niego przejęte, od jeszcze innych niżej postawionych. I wie, że rozkaz z góry jest szybko wykonywany i bez żadnych pytań na dole jest wykonywany. A szczególnie u Rzymian, tak jak powiedziałem. I wiecie, gdy patrzę tutaj na ten fragment Słowa Bożego, widzę, jak on wywyższa w swoim życiu Jezusa. Ja nie wiem, czy ten człowiek znał takie pojęcia jak chwała i uwielbianie, czy wywyższanie nawet. Myślę, że nie znał ich w takim religijnym aspekcie jak my, ale wywyższa Jezusa ponad wszelką sytuację i widzi w nim Pana, mówiąc: powiedz tylko słowo. I to jest niezwykły cud tutaj. Jezus nawet tam nie musi iść. Nie trzeba nawet, żeby cień Jezusa padł. Nie trzeba, żeby jakieś ubranie, które dotykało Jezusa, zostało obłożone. Wystarczy, Panie Jezu, zechcesz. I chwała Jezusowi, że tak jest. Że choćbym nie wiem, gdzie był w moim życiu, wystarczy, Panie Jezu, że chcesz. Bo jak Ty chcesz, to wszystko się stanie. Kilometry, metry, ludzie, narodowość, pozycja społeczna nie ma znaczenia, tylko Ty, Panie Jezu, masz znaczenie. Gdziekolwiek bym w tym życiu był, jeśli Ty chcesz, to się dzieje. Setnik wysłał starszych żydowskich do Jezusa. Jak to powiedzieć inaczej? Pozwólcie, że sparafrazuję te słowa, dobrze? Setnik poprosił ludzi, aby poszli się o niego pomodlić. Mogę to tak powiedzieć, czy nie? Jeżeli zgadzacie się, że rozmowa z Bogiem nazywa się modlitwa, prawda? To nawet dzieci na szkółce niedzielnej mówią, jak ich zapyta, moje małe dzieci, jak się zapytasz, co to jest modlitwa? Rozmowa z Bogiem. On pojęcia nie ma, ale mówi. Nawet oni to wiedzą. Posyła starszych żydowskich, aby porozmawiali z tym, który prawdziwy jest Bogiem, z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I myślę, że to jest kolejna lekcja z jego życia, gdzie Duch Święty dał nam to w tym miejscu, aby nam powiedzieć, że to działa, że musimy prosić o modlitwę. Że czasami może jesteś w takim miejscu swojego życia, że no nie za bardzo czujesz się taki godny, żeby przyjść do Pana. Wiecie, ja myślę, że człowiek dlatego też potrzebuje czasem Kościoła. Bo Kościół uświadamia ludziom, że to nigdy nie jest tak, że są niegodni, ale że nawet jeśli by tak się czuli, to jest jeszcze w Kościele taka cudowna możliwość poproszenia braci i siostry o to: przyjdźcie z moją sprawą przed Boże oblicze, bo sam nie mam siły, sam się nie czuję. I musimy prosić o modlitwę. Wiecie, ci, którzy są poproszeni, muszą iść do Jezusa. Ci, którzy są poproszeni o modlitwę, muszą się modlić. A wtedy Pan Jezus staje się w Kościele realny. Ja mam takiego kolegę, który ma takie przyzwyczajenie, ja czasami mu dokuczam. On ma takie przyzwyczajenie, zawsze, no to będziemy się modlić o tą sprawę. Znacie takich, co tak mówią często? I czasami go słyszę, jak rozmawia z ludźmi przez telefon, mówi, no, będziemy się modlić. Ja mu tak kiedyś powiedziałem, mówię, słuchaj, ja zauważyłem, że ty lubisz tak mówić, będziemy się modlić, ale ja nie myślę, żebyś się tak o to wszystko modlił i żebyś nawet pamiętał te wszystkie, o co się masz modlić. Mówię, może powinieneś uważać, co mówisz do ludzi. A on mówi, już nigdy nie pomyślałem o tym w ten sposób. Będziemy się modlić. A kiedy się będziemy modlić, jak się nigdy nie modliłeś? Ale jeżeli naprawdę mówimy komuś, że będziemy się modlić, to gdy się zaczynamy modlić, wszystko się zmienia. Gdy przychodzimy do Jezusa w cudzej sprawie, gdzie pamiętam pewien ślub i tam pani młoda miała ojca, który bardzo, bardzo się sprzeciwiał ich małżeństwu, w ogóle był całkowicie przeciwny temu małżeństwu. Potem z kolei, kiedy oni mieli mieć ślub w kościele, on był przeciwny pastorowi, przeciwny kościołowi, bo to nie taki kościół, bo to nie taki, tam nie ma tego księdza jak trzeba, to wszystko takie jakieś. I cały czas ten tata był taki przeciwko. I w końcu, kiedy doszło do tego ślubu, niezwykła rzecz się stała. Ci państwo młodzi bardzo, bardzo modlili się o tego tatę i wołali do Pana Jezusa, Panie Jezu, przyjdź w jego życie, zrób coś z jego życiem. Oni w życiu nie przypuszczali, że Bóg zareaguje, że Bóg odpowie na ich modlitwy w czasie ich ślubu. I wiecie, kiedy oni stali tak na podium i właśnie wstał pastor udzielający im ślubu, to rodzice zgodnie z tą tradycją też tutaj z przodu wstali, pierwsi ludzie powstali, prawda, i tak dalej. I nagle ten brat, który szedł udzielać ślubu, wiecie, on tak szedł, o, jak ja teraz, i szedł tutaj do tej pary młodej, prawda? I nagle on się zatrzymał i podszedł do tego ojca tej dziewczyny, a to był taki, wiecie, nobliwy pan z taką siwą bródką, w złotych okularach, takie złote, piękny garnitur i w ogóle taki dumny pan, taką tą miną pod tytułem, nie zgadzam się z tym wszystkim. I pastor nagle się zatrzymał. Nigdy go nie znał, z zupełnie innego miasta człowiek. Podchodzi do niego, tak spojrzał na niego i mówi, zanim twoje dzieci będą się cieszyły twoim szczęściem, chcę ci powiedzieć, że dzisiaj Jezus ma dla ciebie prezent ślubny z powodu ślubu twojej córki. A ten stary człowiek, wiecie, stał i najpierw ta zła mina mu zaczęła tak rzednąć i po pewnym momencie zaczęły mu się usta trząść, ściągnął te złote okularki, zaczyna łzy obcierać i poczuł nagle coś, czego nigdy całe życie nie czuł. A pastor wtedy do niego mówi, wiem, że cierpisz od wielu lat na nowotwór. I on, wiecie, stał, miał taką pieluchę, ponieważ się taka ciecz z niego już zgniła, lała. Miał bardzo posunięty nowotwór. I ten pastor do niego mówi, nie będziesz więcej nosił tych niewygodnych opatrunków. Dzisiaj z powodu ślubu twojej córki i z powodu tego, że Jezus jest tu obecny, uzdrowienie jest dla ciebie twoim darem. I ten człowiek tam został uzdrowiony, wiecie, na tym ślubie. Kiedy przychodzi Jezus, wszystko się zmienia. Kiedy Jezus przyszedł w moje życie, ja nigdy nie zapomnę, ja się nawróciłem o godzinie 2:14 w nocy. Miałem taki ruski budzik, co się świecił na zielono, cały pokój zielonym światłem pokrywał. I pamiętam do dzisiaj, jak ten budzik wskazywał, 2:14 w nocy. I ja się zerwałem i czułem, to nie było, wiecie, głos, nie było aniołów, ale ja czułem, że albo dziś, albo nigdy. I pamiętam, jak skłoniłem się na kolana. 3 dni walczyłem z Ewangelią. 3 dni wcześniej powiedzieli mi o Jezusie. Ja 3 dni z tym chodziłem. 3 dni się z tym męczyłem i czułem, że ktoś jest w tym pokoju, że jest jakaś obecność, że jest tak dobrze, że już nigdy tak nie będzie, że jak się do tego odwrócę plecami, to kiedy otworzę znowu oczy, to tego już nie będzie. I upadłem na swoje kolana i tam o 2:14 w nocy i nikt mnie nie prowadził. Ja nie wiedziałem nawet, jak za bardzo to zrobić, ale powiedziałem, Panie Jezu, wszystko, co mam, wiem, że Tobie się nie podoba, ale przyjdź w to moje życie i coś zmień. I wiecie, co przyszedł? Kiedy wołamy? I potem się dopiero dowiedziałem, że modlił się o mnie mój dziadek, którego 5 lat wcześniej wyklnąłem, wyrzuciłem, nawet nie chciałem się do niego odzywać, zwyzwałem od kociarzy, wiecie, kogo w Polsce kociarzem nazywają, nie? Tych, co się nawrócą. Myśmy go nie chcieli z nim rozmawiać, jakaś inna wiara, bo jakiegoś tam zboru chodzi, ale wiecie, ten człowiek się modlił i wzywał Jezusa. Może jak będzie kiedyś więcej czasu, opowiem wam to świadectwo, bo Dzisiaj nie mamy aż tyle czasu, ale chcę wam powiedzieć tą jedną myśl. Kiedy przychodzi Jezus, kiedy prosimy o przyjście Jezusa, wszystko się zmienia. Gdy prosi ten, który wierzy Jezusa, to człowiek, który jest w potrzebie, może go poznać. I to jest historia o setniku i modlitwie, ale wiecie, tak bardzo potrzebuję ja i wy przynosić siebie. Czego się Kościół dziś może nauczyć? Czego się możesz nauczyć z tej historii tutaj, dziś w Chicago, siedząc tutaj? Czy to jest tylko historia? Wiecie, jak ja bym czasem chciał, żeby ktoś się o mnie pomodlił. Właśnie niedawno mówiłem waszemu pastorowi, że niedawno trochę wyszedłem z siebie w stosunku do jednego człowieka, bo miałem takiego, nie wiem, w waszym zborze może takich nie ma, ale taki łajza, wiecie, ciągle coś chciał tylko. I myślałem, pastorze, trzeba tego, pastorze, trzeba tamtego, a dlaczego u nas w zborze nie jest tak? A pastorze, a czemu to, a czemu tamto? Ja rozumiem, spokój, chłopie, a czy ty się kiedyś spytałeś, czy ja nie potrzebuję modlitwy może? Czy może byś mnie kiedyś nie wsparł? Czy tylko ci dawać i rogi dwa i trzy, nic z ciebie nie ma, nie przyprowadziłeś jednej osoby do zboru, nie posprzątałeś raz kaplicy, tylko daj, a dlaczego, a czemu? A może pomyślałeś, żeby się o mnie pomodlić? Ile można pampersy nosić? Ile można tylko pytać? Ja też jestem słaby, ja też mogę upaść. Może byś poszedł kiedyś do Jezusa i poprosił: Panie Jezu, daj mądrość pastorowi Mirkowi. Daj mu siłę. Ja mówię: chłopie, czy ty myślisz, że jestem nie do zwalenia? Ja czasem jestem taki słaby, że mi się zdaje, że jakby mnie ktoś popchnął, to już nie będę chrześcijaninem. O, naprawdę? Naprawdę. Wiecie, szliście kiedyś przez Dolinę Cienia w swoim życiu? Kiedy człowiek znika w takiej ciemności, w jakimś bólu, w jakiejś chorobie. Ja miałem takiego brata w naszym zborze, zresztą jest do dzisiaj. Czasami głosi Słowo Boże u nas w zborze. Kochany człowiek. Jest zresztą jednym ze starszych zboru. I pamiętam, jak któregoś dnia usłyszeliśmy, że jest w szpitalu. Widziałem miny niektórych ludzi. Słyszałem komentarze świeckich ludzi na temat tej choroby. Jeśli z sercem się takie rzeczy dzieją. I wiecie, czego się wtedy nauczyłem? Myśmy poszli do Jezusa. Cały nasz zbór. Wielu z nas poszliśmy do Jezusa i zaczęliśmy Jezusa prosić. Wiecie, kiedy człowiek znika w dolinie cienia, w dolinie śmierci, w dolinie bólu, to czasami się zdaje, że już go nigdy nie zobaczymy, prawda? Czasami ktoś przeżywa taki kryzys, ale powiem wam, kiedy znajduje Jezusa w tym wszystkim, kiedy Kościół woła do Jezusa i wychodzi z drugiej strony tej doliny cienia, to jest piękniejszy niż kiedykolwiek, lepszy niż kiedykolwiek i wspanialszy. I gdy on wrócił do zboru, gdyśmy go zobaczyli za kazalnicą naszego zboru, gdy zobaczyłem te kochane oczy, gdy zobaczyłem tą kochaną twarz, powiedziałem: Boże, dziękuję Ci, że On jest. I zobaczyłem, że On jest lepszy. Dolina cienia zmienia. Ból nas zmienia czasami, ale to, co najpiękniej nas zmienia, to kiedy pośrodku braku siły spotykamy Jezusa, który przychodzi i mówi: chcę, żebyś żył. To jest coś, co tutaj widzę. I tutaj się taka pewna myśl mi pojawia. Wiecie, Jezus, do Jezusa ci ludzie, wiecie co mówią? Miłuje bowiem nasz lud nasz i sam zbudował nam synagogę, prawda? Coś wam chcę powiedzieć, przyjaciele, bracia, siostry. Powiedziałem to do mojego zboru, bo jestem w stanie to spełnić. Wiecie, nie będę mówił tego tutaj w taki sam sposób, ponieważ nie byłbym w stanie spełnić takiej obietnicy. Ale kiedy studiowałem ten fragment Słowa Bożego w naszym zborze, to powiedziałem moim zborownikom coś takiego. Wiecie, chcę, abyście wiedzieli, że kiedy będziecie w trudnej sytuacji, to i ja pójdę do Jezusa i opowiem Jezusowi o waszej przyjaźni, o waszej miłości, o waszym oddaniu w dobrych dniach. Chcę wam powiedzieć, zauważyłem, że my chrześcijanie, i nie wierzę, że tylko my w hełmie, myślę, że wy macie tą samą wadę, co my, bo nikt na ten temat nie naucza. My zapominamy o tym, jak niektórzy nam pomagali, wspierali w trudnych dla nas dniach, budowali nas, nieśli nam pomoc, posilali nas, a kiedy mają oni trudne chwile, to my nagle tacy święci, nie będziemy teraz z nimi rozmawiać. Ja powiedziałem do tych ludzi: chcę, żebyście wiedzieli, kocham was. Jak zobaczę, że macie trudny czas, pójdę do Jezusa i opowiem Jezusowi. Wiecie, tamci powiedzieli, że On zbudował nam synagogę. Ja nie mogę powiedzieć, że oni zbudowali synagogę, ale nie było takiej potrzeby. Ale mogę powiedzieć Jezusowi: Panie, były dni wspólnej przyjaźni, wspólnych wyjazdów i ewangelizacji. I ten człowiek, który dziś idzie przez Dolinę Cienia, pomagał budować ten kościół w tym mieście, a dzisiaj my Ciebie prosimy, pomóż Jemu. Czy złapaliście tą myśl, o którą się chciałem z wami podzielić? Ja jestem taki trochę nie w sosie dzisiaj, ale wiecie, to jest to coś, abyśmy pamiętali na tych, którzy czasami znikają w chorobie, w bólu, w ciemności i nauczyli się iść do Jezusa i powiedzieć: Panie Jezu, jedno Twoje słowo i ten człowiek może wrócić, może żyć. Nie rezygnujcie z ludzi. Nie machajcie im na do widzenia, kiedy znikają w Dolinie Cienia. Ktokolwiek by to był. Bo prawdziwa przyjaźń oznacza, że właśnie wtedy jesteście najbardziej potrzebni. I powiem wam, guzik Panu Bogu potrzebna, taka świętość, która włącza się tylko wtedy, kiedy ktoś upada. Kiedy nagle jesteśmy tacy pobożni, że nie możemy z kimś nawet ręki podawać. Bo nam się wydaje, że on nie jest teraz taki pobożny. Wiecie, właśnie wtedy trędowaty potrzebuje oczyszczenia, a chory podniesienia z łoża. I powiedzcie sami, nie tęsknicie za tym, że kiedy wam jest trudno, żeby ktoś poszedł za waszą sprawą do Jezusa, prawda? I dokładnie tak samo dzisiaj tęsknią ci, których miejsce dzisiaj w tej ławce jest puste. Byli i nie ma. Lekcja druga. Och, ten jeden, zobaczcie, ile można by o nim powiedzieć. Lekcja druga. Setnik pod krzyżem. Łukasz, 23 rozdział, 47-48 werset. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając: zaiste człowiek ten był sprawiedliwy. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. Kolejna historia o pogańskim żołnierzu. Kolejna historia o człowieku, który z pewnością był jednym z tych, którzy przybijali Jezusa, którzy wykonywali egzekucję zarządzoną przez Żydów. Ale każdy, kto chociaż dłużej niż tydzień czyta Słowo Boże, wie, jak powiadają słowa starej pieśni, że to nie gwoździe cię trzymały. Ale co? Ale nasz grzech. To nic, że on brał udział w tej egzekucji. Ale zobaczcie, tu jest zupełnie już inny obraz setnika. Tu jest setnik pod krzyżem, który dochodzi do tego miejsca, gdzie każdy z nas musi się pewnego dnia znaleźć. Gdzie każdy z nas musi w końcu się skruszyć i zobaczyć, kim naprawdę jest Jezus. Żeby było łatwiej zrozumieć, powiem jeden przykład. Kiedy byłem kapelanem więziennym, jeden z ludzi, który czasami przychodził na nasze wykłady, ale zawsze siadał z tyłu, czasem wywalił nogi na ławkę ostentacyjnie, żebym podeszły, mógł jego widzieć wyraźnie. Chciał pokazać, że kto tutaj rządzi. I nazywał się Igor. Nigdy nie przypuszczałem, że pewnego dnia Bóg uczyni z nas przyjaciół. Igor był pijakiem, rabusiem. Miał kilka wyroków za pobicia i kradzieże, ale pewnego dnia wrócił pijany do domu, a jego nieszczęśliwa, bita i poniewierana żona znalazła w końcu miłość w ramionach innego mężczyzny i zastał ich razem w łóżku. Bez zastanowienia wziął nóż i poderżnął facetowi gardło i go zamordował po prostu. Dostał wyrok, znalazł się w więzieniu. Odsiedział ileś tam lat. Lata mijały, postarzał się trochę, ale po 10 latach stwierdzono, że ze względu, że to była zdrada, że no po prostu to się stało w takim afekcie i tak dalej, to go puszczą, bo się bardzo dobrze zachowywał. A on się zachowywał dobrze tylko w jednym celu. Przysiągł sobie pewnego dnia. Mówi: przysięgam przed Bogiem, że jak wyjdę, to zarżnę moją żonę jeszcze i faceta, z którym teraz żyję, ponieważ żona się w tym czasie z nim rozwiodła i wzięła ślub z innym mężczyzną. Odczekał i kiedy wyszedł z więzienia, przyczaił się na 8 piętrze. Oni mieszkali na 7. I kiedy ten mężczyzna wracał z pracy i otwierał drzwi, żeby wejść do domu, on zbiegł z ósmego piętra, wepchnął go do mieszkania, zatrzasnął drzwi i poderżnął mu gardło, zamordował go. Następnie wyciągnął własną żonę z łóżka i również podciął jej gardło. Został zatrzymany przez policję, dostał potężny wyrok. Jako wielokrotny morderca był bardzo się liczył w świecie więziennym. Wiecie, ja nie będę wam teraz o więziennym świecie opowiadał, ale w Rosji to był blatny. To był ktoś w więzieniu. Homoseksualiści musieli mu schodzić z drogi. Wiecie, więzienie to jest jeden wielki teatr. Nikt nie jest naprawdę tym, kim jest. Wszyscy grają. Każdy kogoś innego udaje i ma swoje zasady więzienie. Na teraz nie czas jest. W każdym razie był kimś. Kiedy wchodził, musieli mu ustąpić miejsca. Nie każdy mógł go nawet dotknąć. Musieli mu buty czyścić i przynosić pod celę wszystko, czego sobie zażyczył. I pewnego dnia daliśmy mu Nowy Testament. Wiecie, jak gedeonitki wyglądają, takie maleńkie te Biblie. I pamiętam, to był czwartek. Prowadzę tamtego dnia kazanie. Ja głosiłem Słowo Boże i on przyszedł jak zwykle, siadł z tyłu. Ale już prawie podchodziłem do końca kazania, kiedy on mi nagle przerwał i wstał. Nigdy wcześniej nie przerywał kazań. Myślę, no pięknie, co teraz się stało? Ale zaczął iść do przodu i mocno płakał. Ja tamtego dnia pytałem ich, czy Jezus jest realny w twoim życiu. Czy możesz powiedzieć, że jesteś chrześcijaninem dlatego, że doświadczyłeś Jezusa, że On naprawdę jest? Czy dlatego, że jesteś chrześcijaninem, że po prostu no, taka kultura, takie poglądy, no tak wierzysz? I on zaczął iść do przodu i rozpłakał się. I się pyta, czy ja mogę coś zrobić? Ja mówię, no zrób, no co miałem mu powiedzieć? Wiecie, a on nagle wstał, wyszedł i wrócił z taką miednicą i z ręcznikiem. U nas w naszej kaplicy więziennej, bez obrazy, po tej stronie siedzieli homoseksualiści i zgwałceni, a po tej z reguły siadała grypsera. Oni nie chcieli razem siedzieć. Wiecie, ten człowiek, mający taką pozycję, podszedł do pierwszego z rzędu i w pierwszym rzędzie siedziało trzech więźniów, którzy byli bez przerwy gwałceni. Znaczy, zanim się nawrócili, kiedy się nawrócili, byli pod ochroną Ducha Świętego. Nikt nigdy im więcej krzywdy nie zrobił, ale w świecie więziennym byli postrzegani jako cioty, ich nazywali i nie wolno ich było dotykać, byli nieczyści. I ten człowiek podszedł z tą miednicą i ręcznikiem, ściągnął im te buty, ściągnął te brudne, śmierdzące, spocone skarpety i umył im nogi, tracąc całkowicie swoją pozycję w więzieniu. Bez żadnego głoszenia mu słowa. Ja w pewnym momencie mówię, Igor, co się z tobą stało? I go objąłem. A on, wiecie, nie mógł mówić, bo płakał. A kiedy na mnie spojrzał, zobaczyłem już zupełnie inne oczy. To już nie były oczy mordercy. Spojrzał na mnie i powiedział, czy ty wiesz o tym, że ja przeczytałem w Biblii, że król, który przyszedł z nieba, umył nogi swoim uczniom. A mnie się wydawało, że ja jestem kimś. Wiecie, tego faceta z nóg zwaliła sama Ewangelia. On ją po prostu pod celą czytał. Myśmy mu nic nie mówili. Tyle, co słuchał na nabożeństwach kazań, tyle, co dostał tą małą gedeonitkę, traci całkiem pozycję. Jak ten setnik pod krzyżem nagle zobaczył, Jezu, ty jesteś kimś, a ja jestem nikim. I parafrazując, wypowiedział rzeczywiście te słowa, ujrzawszy to, co się stało. Po prostu powiedział, że ten człowiek, ten Jezus, to jest sprawiedliwość. Coś wam powiem. Żeby długą historię zrobić krótką, żeby was już nie męczyć. Wiele miesięcy później skończył szkołę biblijną w naszym więzieniu. Parę miesięcy później stał się kaznodzieją w naszym więzieniu i do dzisiaj zwiastuje Słowo Boże w Rosji. Bóg może zmienić, kiedy przychodzimy pod krzyż. Kiedy człowiek znajdzie się pod krzyżem. Wiecie, ja zauważyłem dwa rodzaje chrześcijan. Chrześcijan, których ktoś przekonał do chrześcijaństwa, powtórzyli regułkę i przy pierwszych trudach odpadają, i chrześcijan, którzy na kolanach znaleźli się pod krzyżem Golgoty. Nie są doskonali. Mają upadki. Nie są doskonali, mają wady. Ale przechodzą nawet najtrudniejsze chwile, bo Jezus naprawdę coś uczynił w ich życiu. Jezus nie jest dla nich historyjką, którą ktoś opowiedział, ale jest faktem. To, co zrobił dla nich. I setnik ujrzał, co zaszło. I czy my dzisiaj widzimy, co się dzieje? Wiecie, zrobiło się ciemno. Jezus umierał na krzyżu, świat się cząsł. A zawsze, kiedy przychodzi Boży sąd, to też wszystko się trzęsie i wali i zmienia. I ja myślę, że na naszym świecie powoli wszystko się trzęsie, wali i zmienia. Różne dziwne rzeczy się dzieją. Może dzisiaj jesteś tutaj w ten wieczór i czujesz, że jest Ci potrzebny taki czas, żeby tak pod krzyżem wyznać Jezusowi, że naprawdę widzisz, że On jest tym, który ma rację co do Twojego życia. Że długo odrzucałeś, że robiłeś no to, co Ci kazali, tak jak ten rzymski setnik. No kazali, to ukrzyżował. Wszyscy krzyczeli, też pewnie krzyczała, co tam. Ale nagle zobaczył prywatnie, osobiście. Nie, to nie jest tak. Nie wierzę, że ten setnik przy każdym złoczyńcy, którego wieszali, powtarzał takie słowa, prawda? To był ten jeden raz, bo on rozpoznał Jezusa. Pewnego razu, kiedy Jezus nauczał, on powiedział takie słowa, a on gdy przyjdzie, z Jana 16:8-11, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo we mnie nie uwierzyli, Jezus mówił. O sprawiedliwości mówił, bo odchodzi do Ojca, okazał się sprawiedliwym, czyli tym, który mógł pójść do Ojca. I o sądzie, bo książę tego świata miał zostać osądzony. Wiecie, kiedy przychodzi przekonanie o grzechu, to człowiek widzi, że bez Jezusa zmierza donikąd. Kiedy widzimy Jezusa sprawiedliwego, widzimy Go siedzącego po prawicy Bożej, sprawiedliwość Boża tam jest. I sąd odbywa się nad śmiercią i szatanem. I człowiek wtedy nie chce być już po stronie tego, co złe. Może w naszej upartości przyszedł czas, aby czasem zgiąć kolana. I kiedy tłumy zobaczyły, co się dzieje, czytamy w tym samym fragmencie wcześniej, który cytowałem, zawracały, bijąc się w pierś. Wielu ludzi, kiedy zobaczy realność Golgoty, zawraca, bijąc się w pierś. Morris, kiedy zobaczył realność Golgoty, napisał tą sławną pieśń. Nawet można słowa rzucić na rzutniku. Tam są dwa slajdy dalej, są te słowa z tej pieśni. Bliżej, o bliżej, ja mam rzucić rad wszystko, czym wabi i zwodzi mnie świat. Żadnych rozkoszy już nie chcę znać, byłem przy boku, mógł Twoim wciąż stać. Proste słowa. Żadna głęboka poezja, ale powiem Wam głębokie doświadczenie. Kiedy człowiek zobaczy, że to nie my jesteśmy sprawiedliwi, ale to On jest sprawiedliwy. I kończąc powoli, powiem jeszcze krótko o trzeciej lekcji, bo zacząłem, nie wypada mi skończyć na drugim. Wiecie, kolejna postać setnika staje... Jest już taka inna, on się staje częścią Kościoła i wielkiej lekcji Piotra, że Bóg chce, żeby wszyscy, nie tylko Żydzi, byli zbawieni. Bóg chce zbawić każdego człowieka. Kiedy zwiastowaliśmy Ewangelię w więzieniu, doświadczyłem kiedyś tego, jak bardzo Bóg chce zbawiać ludzi, którzy nawet sami nie wiedzą, jak bardzo Bóg ich chce zbawić i sami sobie jeszcze wmawiają więcej problemów, niż ich mają. Pewnego razu zakończyłem ewangelizację i wyszedł do przodu jeden człowiek, który strasznie zaczął płakać. Podchodzimy do niego, ja byłem wtedy drugim pastorem. Pierwszy pastor go objął. Ja wtedy się uczyłem, miałem praktyki takie u pastora Georga w Estonii. I mu mówi, jak się nazywasz? On mówi, Jan się nazywał, czyli Jan po naszemu. A czemu płaczesz? On mówi, bo ja się nie mogę nawrócić. Ponieważ nie mogę się doliczyć, ilu ja ludzi zamordowałem w moim życiu. Wiecie, tak trochę zatkało nas. To był płatny morderca pracujący dla rosyjskiej mafii. I on się nie mógł doliczyć, ile tych ludzi zabił w życiu. I ja mu wtedy, wiecie, myślę, że to była taka mądrość od Pana. Powiadamy mu wtedy, słuchaj, to nie jest ważne, ile ty ludzi zabiłeś, ponieważ nie ilość zabitych ludzi jest Twoim grzechem. Twoim grzechem jest to, że jesteś mordercą. Jeśli Bóg ci nie wybaczy tego, że jesteś mordercą, to nie ma znaczenia, ile ludzi zabiłeś. Ale jeśli dzisiaj wyznasz Jezusowi, że jesteś mordercą i że nigdy więcej nie podniesiesz ręki, nawet ci uderzyć człowieka już więcej nie wolno, ponieważ nikt nie ma prawa bić drugiego człowieka, to Jezus wybaczy ci twoje grzechy i odmieni twoje życie. I wiecie, on wtedy się rozpłakał i wyznał Jezusowi, że jest mordercą. 2 lata później był kaznodzieją w naszym zborze. i głosił Słowo Boże i głosi je do dziś. Jezus zmienia życie. Żeby całego rozdziału nie czytać. Zobaczcie o Korneliuszu. Wiemy, że to był setnik kohorty zwany italską, a więc wiemy mniej więcej, że nieźle sytuowany, dobry człowiek, pobożny, bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. To ci dopiero setnik. I Pan Jezus nie kazał mu zostać pacyfistą, nie kazał mu wystąpić z armii, przynajmniej nie to odczuwał, ale Bóg chciał, aby ten człowiek stał się człowiekiem pełnym Ducha Świętego. I wiemy w 45 wersecie 10 rozdziału Dziejów Apostolskich jest napisane, że zdumiewali się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, bo wiemy, że poproszono Piotra o to, a Pan mu powiedział, by tam poszedł, znacie tą historię, że i na pogan został wyrany dar Ducha Świętego. Zobaczcie, jakby ktoś nie z tego klubu ma widzenie, okazuje się, że Bóg nie tyle robi z niego pacyfistę, co chce, żeby był pełny Ducha Świętego, bo Bóg nie próbuje z Rzymianina zrobić Żyda. Bóg nie próbuje, wiecie, z konia słonia, jak to mówili nasi ojcowie kiedyś. Ale Bóg czyni z ludzi Kościół. Takich ludzi jak są. I Korneliusz doświadczył prawdziwego nawrócenia, był dzieckiem Bożym, a Bóg chciał napełnić jego życie. I wiecie, Bożym działaniem był nie tylko zaskoczony Korneliusz, ale również i Piotr. 10:28 mówi, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Bóg dał Piotrowi znak, czy Bóg dał nam taki znak. Pierwszy setnik. Wiedział o tym i nie chciał nawet fatykować Jezusa, bo wiedział, jak wielki jest Bóg. Drugi uwierzył w to, co zrobił Jezus ponad wszystkim. A teraz Bóg pokazuje nam część takiego planu. I zobaczcie, tutaj kończąc powoli, chciałbym, byśmy zobaczyli taki zoom, tu jest trochę, takie przybliżenie. Najpierw mamy setnika anonimowego, potem mamy setnika pod krzyżem, a potem mamy brata Korneliusza, bo możemy o nim powiedzieć, że to nasz brat, prawda? Powiedzcie, w życiu kogo z was dokładnie takiej kolejności nie było? Najpierw byliśmy kimś, kto tylko mógł powiedzieć, Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, przyjdź do mojego życia. Kiedy on przychodził, to kiedy Duch Święty naprawdę przychodzi w życie człowieka i człowiek się nawraca, to ja wam coś powiem, nikt tak naprawdę nie nawraca się ze śmiechem i w podskokach. Prawdziwe nawrócenie to jest runięcie naszego serca, to jest kompletna skrucha i łzy. Człowiek się rodzi jak niemowlę w prawdziwym płaczu, pod krzyżem. A dopiero potem przychodzi czas na radość, kiedy doświadczamy wolności. I nie ma innej drogi. Ale kiedy już tego doświadczymy, to dokładnie dzieje się ta trzecia rzecz, która się stała setnikowi Korneliuszowi. Kiedy ja byłem wierzący już aż tydzień, także już byłem stary wierzący z takim stażem tygodniowym, mnie się, wiecie, wydawało, że to już jest dużo. Pastor zadał mi pytanie. Nieżyjący już dzisiaj pastor z Bielska Białej, drugi pastor zboru, Zbyszek Sobczuk. Nie wiem, czy ktoś z was znał Zbyszka Sobczuka, czy nie. Kochany człowiek, zadał mi takie pytanie. Czy jesteś ochrzczony Duchem Świętym? Ja się pytam, a o co chodzi? Jak mi się to podobało, że on mi nie tłumaczył godziny, o co chodzi, tylko mówi, chodź, klękaj i proś Boga, jeśli chcesz Go bardziej doświadczać. Godzinę później wiedzieliśmy, o czym rozmawiamy, bez wielkiego tłumaczenia. To nie był ktoś, kto się spierał na doktryny. To nie był, wiecie, sporny, frontowy zielonoświątkowiec. To był człowiek, który chciał mi pokazać, że Bóg działa i Bóg zadziałał. A ja mi się wydawało, że już tydzień wierzący, nie palę, nie klnę, no to gość ze mnie. Wiecie, jak ja przestałem klnąć, wiecie, jak się nawróciłem, no mi 50% słownika znikło. Mi się wydawało, że kimś jestem. Jak już byłem 2 tygodnie wierzący, to już byłem doświadczony, stary chrześcijanin i zobaczyłem jedną dziewczynę. To już tak na marginesie wam mówię, kończąc słowo dzisiejsze. I pomyślałem sobie, ona płacze na nabożeństwie, tak jak ja płakałem, chyba się nawrócić musiała. No ale nie miałem śmiałości do niej podejść, ale tak mi się podobała. I wiecie, co Pan Bóg sprawił? Dzień później spotkałem ją na mieście. Wpadłem na nią w Bielsku Białej. Normalnie się zderzyliśmy na ulicy. Ja patrzę na nią, mówię, słuchaj, widziałem cię w zborze. Nawróciłaś się wczoraj, bo płakałaś. Mogę ci pomóc, ja już chodzę z Panem jakiś czas. A ona na mnie patrzy, mówi, ja też 7 lat temu się nawróciłam, a wczoraj się modliłam, że taki mały zrobiłem. Dzisiaj jestem trochę większy, bo to jest moja żona od 17 lat. Ale wiecie, Bóg wspaniale działa, Bóg jest dobrym Bogiem. I to tak, zostawię to kazanie jako taki wstęp mojej gościny w waszym przyjaznym zborze. Chcę też przed całym zborem podziękować pastorowi za przyjęcie mnie, za opiekę nade mną. Dziękuję wam, że mogę z wami być. I wierzę, że przez ten czas, kiedy tu będziemy razem, będziemy mogli się cieszyć Słowem Bożym. Amen. I teraz się obudziłem, jestem gotowy do kazania, bracie. Mogę? Niech was Pan błogosławi. Amen.
Także dalszy ciąg za 3 tygodnie, dlatego że po kempie pastor Mirek jedzie do innych polonijnych zborów i chyba w 3 niedzielę września będzie u nas, także będzie w niedzielę, w środę i być może w sobotę zorganizujemy też dodatkowe nabożeństwo. Chyba tak, w kalendarzu mamy tam w sobotę, w niedzielę, jak już jest w kalendarzu, to już jest święta sprawa. Także podziękujmy Bogu za słowo i spotkamy się na kempie albo po kempie ci, którzy nie jadą. Panie, dziękujemy Ci za słowo, które nam przypomina, że Ty działasz. Panie, za słowo, które nie tylko nam przypomina, ale ono też działa w naszym życiu, gdyż jest to żywe słowo. Jest to słowo, które przemawia, przemienia, posila, uzdrawia, Panie. Za to słowo Ci dziękujemy. Czy wystarczy, Panie, tylko, abyś rzekł słowo? Gdyż nie jesteśmy często godni, aby gościć Cię w naszym domu, w naszym życiu. To jednak, Panie, kiedy Ty wypowiadasz słowo, przemiana następuje, cuda się dzieją. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją moc i za to, kim jesteś. Panie, niech to słowo wzrośnie w naszym życiu, w naszych sercach i oddajemy się, Panie, Tobie do dyspozycji, abyś nas używał dla Twojej chwały. Bądź z nami, Panie, modlimy się o wszystkich podróżujących jutro i pojutrze, aż ponownie się, Panie, spotkamy, modlimy się o tych, którzy pozostają i dziękujemy Ci, że jesteśmy w Twoich rękach. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Zostańcie z Bogiem. Dobranoc i do zobaczenia za tydzień.